Witam w 33. odcinku Planszostacji, audycji poświęconej grom planszowym i grom karcianym. Dzisiaj nagrywam w składzie Michał Warzyński-Bazik.
Witam.
Szymon Dębski-Don Simon.
Witam.
No i pierwszy raz w roli gospodarza, nie gościa, Artur Jedliński-Nataniel.
Witam.
No i ja, Marek Pańczyk-Pancho. Wczoraj taką informację posłaliśmy na nasz blog gamesfanatic.pl oraz na informacja pojawiła się na forum, oficjalnie na stronie gryplanszowe.pl, informacja o fuzji. No i teraz głównie ostatnio pracujemy, żeby ta fuzja, nad szczegółami całej fuzji, jeszcze mamy trochę problemów, stąd mniej ostatnio się wpisów pojawiło, ale mam nadzieję, że to wkrótce nadrobimy. O samej fuzji sobie jeszcze porozmawiamy trochę później. O czym sam odcinek 33 będzie? Pokrótce stwierdziliśmy, że dosyć pozytywne opinie były z odcinka poświęconego wydawnictwu Days of Wonder, dlatego stwierdziliśmy, że dzisiejszy odcinek będzie koncentrował się wokół Phalanx Games. Głównie dlatego, że powstał polski oddział Phalanx Games Polska, no i chcemy trochę porozmawiać o tej holenderskim na początku wydawnictwa, a później się zastanowić, czy ten oddział ma przed sobą przyszłość, perspektywy, czy nie, czy sobie poradzi, tak? Oprócz tego przygotowaliśmy recenzję gry, co prawda nie Phalanx Game Valdora, nie jest wydane przez Phalanx Game, ale jest to gra nowa, której może warto parę słów troszeczkę po niej porozmawiać, o niej porozmawiać. I poza tym kilka na koniec takich krótkich tematów, między innymi wspomniana fuzja. No ale żeby już nie przedłużać, przejdźmy do recenzji gry Valdora. Valdora jest to gra, którą stworzył znany projektant Michael Schacht, między innymi znany z utytułowanej gry Zoloretto, którą tutaj jesteśmy wszyscy pewnie fanami.
Wielkimi.
Wydana przez Abacusa, wydawnictwo niemieckie, w tym roku została wydana, gra jest od 3 do 5 graczy, no i tak czas rozgrywki średni, to jest około godziny, można powiedzieć. W samej grze postaram się ja krótko powiedzieć, bo chyba tylko z Michałem graliśmy w nią. W grze wcielamy się w rolę takich podróżników, którzy podróżują po krainie Valdorze, która jest bogata w najróżniejsze kamienie szlachetne, jakieś tam złoto. No i my tymi podróżnikami chodzimy po tej krainie, wydobywamy kamienie szlachetne i te kamienie szlachetne gromadzimy, znaczy takie zlecenia próbujemy, znaczy zlecenia kupujemy i te zlecenia są związane z kamieniami szlachetnymi, z konkretnymi kamieniami szlachetnymi. Musimy kamienie szlachetne, które uzbieramy, zanieść do jakiegoś konkretnego patrona na planszy. Dostajemy za to jakiś tam bonus, to są tacy rzemieślnicy, zbieramy tych rzemieślników, różne kolory, tam pewna ilość rzemieślników umożliwia nam zbudowanie jakichś warsztatów. To wszystko oczywiście jest taki typowy system eurogier, że musimy się tam bawić kolorami, jakimiś zestawami. No i tyle w sumie tak naprawdę. Chodzi o to, że sama gra ma takie kilka ciekawych elementów mechanicznych. Jednym z nich jest po pierwsze to, że jest w ogóle bardzo taka szybka tura gry. Gracze poruszają się po planszy, mają tam po prostu ograniczony zasięg, mogą się poruszać po prostu między miastami i na drodze z jednego miasta do drugiego mogą tam uzbierać te kamienie, mogą tam zebrać jakieś pieniądze, mogą wykupić zlecenia, kilka innych jeszcze rzeczy mogą zrobić.
I to w jednym ruchu mogą się poruszyć między miastami i zrobić kilka tych rzeczy, czy jedną
Nie,
rzecz?
Jedną rzecz mogą zrobić. Dlatego jest to takie szybkie. Po prostu bierzesz kamień, następny gracz bierze pieniądze, następny gracz kupuje jakieś zlecenie, następny gracz zanosi kamienie do patrona i tak dalej. To tak się toczy.
I takie grzybobranie troszkę.
Takie grzybobranie. Michał, to ja będę musiał Ciebie zaatakować, bo Ty oczywiście to grałeś. Jak Ci się gra w ogóle podobała? No i co tam zauważyłeś ciekawego w ogóle w tej mechanice?
Mechanika. Najbardziej takie coś, co się rzuca fajnego, to jest są cztery miasta na planszy, do których przychodzimy, żeby albo dostawać te zlecenia, albo dostawać jakieś przybory do wydobywania tych kamieni. Na początku można mieć tylko jeden kolor, jedno złoto można zebrać z planszy i żeby jak ktoś chce móc naraz wozić więcej, to musi tych różnych narzędzi nazbierać. I to, co jest fajne, to to, że są te karty zleceń albo karty narzędzi ułożone na takim drewnianym czymś, co ma przypominać książkę. Jeżeli akurat na wierzchnia karta ze stosu nam się nie podoba, to nie jest to, co chcieliśmy kupić, to odwracamy ją na drugą kupkę, tak jakbyśmy przewracali stronę książki i widzimy jakąś następną kartę, tak jakby następną stronę księgi, którą możemy kupić. I można płacić pieniądze za to, żeby z tych dwóch kupek karty przerzucać, tak jakby właśnie przerzucając strony księgi w jedną albo w drugą stronę, tak jakby przeszukiwać tą książkę i dzięki, nie wiem, jak to taki, dzięki temu być może drewnianemu, tej niby okładce drewnianej, jakoś to tak rzeczywiście, pomimo że tak naprawdę przerzucamy karty z jednej kubki na drugą, to rzeczywiście jest taki efekt przeglądania tej książki. To...
Znaczy to zgadzam się tutaj z Michałem, to jest bardzo
takie
fajne.
Nowe i fajne.
Fajny jest ten efekt, chociaż moim zdaniem tak z punktu widzenia mechaniki to on jest taki średni, bo to tak ma niewielki wpływ na samą grę, ale faktycznie to jest... Tak przerzucamy strony, jakbyśmy książkę oglądali, nie wiem, wybieramy to.
Te karty są dwustronne, bo ja tak patrzę na WGG sobie na
zdjęcie. Po drugiej stronie jest dokładnie to samo, co było na... Tak jakby...
Jasne.
No tak, ta karta to jest to samo. Czyli jak odwrócisz stronę, to widzisz tylko jedną nową rzecz. Tylko... Znaczy to ma jakiś wpływ o tyle, że nie jest tak, że mogę przyjść i dostać sobie co chcę, tylko jeżeli nie podoba mi się to, co jest, no to muszę tam wydawać za przerzucenie każdej strony tej karty, muszę zapłacić tam pieniążek i w związku z tym mogę mieć duży wybór, tylko muszę dużo zapłacić.
No i to jest
a jednocześnie po jakimś czasie widzę już, co inni przerzucili te kartki, co było wcześniej, jeżeli coś z tego mi się podobało, no to wiem, że jak na przykład zapłacę 3 i przerzucę 3 strony wstecz, to dostanę, więc tam to takie pozwala jakoś tak wyważyć mnie totalną losowością, że po prostu losuję co mi wypadnie, a takim całkowitym determinizmem, że przychodzę, wiem co chcę, biorę i w zasadzie mam strategię na grę opanowaną od początku do końca.
No tak, bo to jest ten element tak naprawdę w tej grze jedynej losowości. Moim zdaniem trochę za duży, ale jest to ten moment, kiedy coś tu się losuje, bo tak to gra jest powiedzmy taka, można powiedzieć, w optymalizacji się bawimy tam tych ruchów.
No tak, no więc co był ten taki najbardziej charakterystyczny efekt, a no poza tym to taka bardzo solidna i rzeczywiście szybka, dość taka słownikowa, że tak powiem, eurogra, wszystko tak jak można się spodziewać po gatunku, że tak powiem. No jest właśnie całkiem przyjemnie się gra, ale tak nie ma jakiejś takiej, wydaje mi się, rzeczy, którą to poza tą książką jako taką, którą to będziemy tak po latach wspominać,
że
to...
Jeszcze warto dodać, że sama gra jest ślicznie wykonana, naprawdę tam jest i plansza jest fajnie tam opracowana i ta książka, ta podkładka książki jest też tak drewniana, fajnie zrobiona. Kamienie, no to takie ala z Niagary, a więc te kryształki tam świecą na planszy, dosyć fajnie to wygląda. Natomiast ja mam do gry tak najbardziej do zarzucenia, bo mi się sama gra... Uwielbiam po prostu gry, których tura gracza jest po prostu taka błyskawiczna. To jest w ogóle ideał dla mnie, ale gra
jak mi się...
A gra mi się natomiast tak mniej podoba z tego punktu widzenia, że zagrałem dwa razy i po pierwszej rozgrywce no, stwierdziłem coś takiego, co od razu przychodzi w sumie do głowy, no, że trzeba na początku wziąć tam karty ekwipunku, które pozwalają tak za jednym razem wziąć na przykład najwięcej kamieni. Tak, że nie, wykorzystujemy pojedynczą turę, a bierzemy dużo rzeczy z jednego pola. No to jest takie, każdy to wpada, ale później patrzę na tych graczy, wszyscy robią w miarę to samo, łażą, zbierają te kamienie, zanoszą do patrona, biorą jakieś kontrakty i tak naprawdę nie wiadomo, kto wygrywa. Akurat osoba, której wypadła ta karta, tam taka jest taka białe karty, które są najlepiej punktowane, chociaż one tam wymagają trochę więcej kamieni, ale to nie jest problem i tak wszyscy robią to samo, ale wygrywa tam ktoś.
No nie, to ja się bardzo, bardzo muszę nie zgodzić, że tych... oczywiście są takie zlecenia, które są dużo punktów warte i one wymagają posiadania kilku kolorów kamieni, więc trzeba mieć kilka możliwość posiadania tych punktów kamieni. To jest jakiś tam sposób na punktowanie, ale tak naprawdę tych strategii jest tam całkiem sporo. Można właśnie, czyli są te bonusy za to, że jeżeli chcę donosić różne kolory kamieni, teraz, że mam ten bonus właśnie z drogich zamówień, a dwa, że dostaję tam za każdy kolor, rodzaj koloru, który dostarczę, mam też jakieś punkty dodatkowe, ale też z drugiej strony jest bardzo duży bonus dla kogoś, kto dostarcza dużo zleceń z kolei tylko cały czas tego samego koloru.
No okay, ale
jest jeszcze jakiś tam rodzaj tych zleceń, że dowożę, w ogóle olewam te kamienie i dowożę pieniądze. I no nie wiem, wydaje mi się, że tutaj no tak, ale... akurat w tej grze, co ja grałem, to gracz, który grał tak jak mówisz, był co najwyżej trzeci. A no nie wiem, no właśnie tak wydaje mi się, że widzę tych pomysłów na to, jak chcę to rozegrać, pomimo, że to jest takie tam... Wiadomo, co chcę robić, brać kamyczki i donosić, ale pomimo tej prostej tej widzę, nie wiem, no ze 4 czy 5 zupełnie różnych podejść do tego.
Znaczy dla mojej zdaniem te oczywiście one są, ale one są takie, to jest iluzoryczne, no tak naprawdę.
Ale te zlecenia są losowe, dochodzą?
No one są... Znaczy, no to jest ta książka, tak, że widzisz, że teraz na wierzchu jest zlecenie na zielone, tak ci się nie podoba, to przerzucasz stronę i tam pewnie będzie na czerwone, a jak nie, to na żółte. Na początku gry to jest bardzo losowe, a potem jest dużo mniej, bo już ktoś tam przerzucił tą książkę, żeby zobaczyć, co jest dalej, poszukać czegoś i widzisz, jak dużo wstecz coś będzie.
No tak, ale z tego co zauważyłem, bo to są dwa miejsca, w których ty wyciągasz te właśnie kontrakty i czasami się innemu graczu uda właśnie zebrać tą kartę, co potrzeba, drugiemu się nie uda i traci wtedy ten czas. No i to, co mówiłeś, okej, wygląda tak potencjalnie, że jest dużo tych strategii, ale tak naprawdę suma summarum wszystkie dają tyle samo punktów i na koniec albo ktoś tam, ten co uzbiera, nie wiem, różne kolory, a drugi uzbiera jednego koloru, ale za to tam ma ich dużo, no to tak podobnie wychodziło punktowo, tam były niewielkie różnice.
No nie, no to całe szczęście, no jakby było, że jedna strategia daje więcej punktów tak po prostu z założenia, no to by gra była w zasadzie zepsuta.
No tak, ale nie widać tej takiej, no okej, okay, no ale wszystko jest tak, nie wiadomo kto wygrał, dlaczego wygrałeś. No wygrałeś, bo akurat się udało, no nie wiem, 7 punktów więcej zdobyć. Trochę niewiadomego powodu. A drugi raz tą samą taktyką, jak zagrają, to wygra osoba,
ktoś,
która
kto zagrał u coś innego, tylko lepiej. No, nie wiem. Ja tego nie widziałem.
Nie widzę tego lepiej.
Okej, okay, no możemy pograć kilka gier.
Z tego, co widzę, to gra jest dosyć tutaj oceniana jako taka lekka. I powiedzcie, z jakimi tytułami ją można porównać i dla kogo ta gra będzie dobra?
Typowa taka eurogra, czyli nie wiem...
Ale co, filary ziemi, wikingowie, tego
tak,
typu?
Filary ziemi nawet wydają mi się bardziej złożone. Ale no, turno tak.
Nie, bo ona jest prosta, ale jednak tej losowości moim zdaniem jest mało w porównaniu z filarami ziemi na przykład. Wydaje mi się, że to jest...
Fajdutti ją porównuje, jakby tam gdzieś u siebie widziałem do tych właśnie nowych gierek też, które wyszły ostatnio, czyli do Bombaju i do Finki, bo to jakoś tak trzy gry właśnie tego typu wyszły dokładnie razem praktycznie, nie?
Tak, bo mechanika
miesiącu.
Jest ta, że...
To są wszystkie pick up and delivery. Tak. Mhm. No i właśnie do nich się porównuje, ale no, trudno powiedzieć w zasadzie, jakby u niego wszystkie trzy wylądowały w Ideal Game Library, więc trudno powiedzieć, kto z nich najbardziej ceni. No i mu się wszystko podoba. Ale wy nie graliście z żadną z tych trzech, w Bombaj nie. Ani w...
Nie, szkoda. Niestety nie mogę jej porównać.
Ja bym powiedział, że to jest gra Waldora dla takich bazików, którzy chcą zagrać tak w bardziej takim gronie rodzinno-eurogrowym. Ja tutaj... Nawet z dziećmi pewnie też, bo tutaj te reguły są naprawdę proste, a no nie wiem, ja mówię, ja widzę tych strategii dużo, mogę próbować móc zbierać naraz, mieć 6 kamieni, mogę pokazać, że da się mieć dobry wynik w ogóle, mając przez całą grę maksymalnie jeden kamień na ręku. No nie wiem, ja tutaj widzę, czym sobie głowę pozaprzątać, a jednocześnie ona... Same reguły są proste i kolejki są krótkie i tak naprawdę, tak jak Pancho mówił, na koniec dużych różnic nie będzie i łatwo to załapać, a...
No tak, no ale mam wikingowie, mam filary ziemi.
Wikingowie to jest...
Chcę kupić tą grę, czy powinienem dodać ją jeszcze?
No zdecydowanie o tyle, że wikingowie to jest festiwal losowości i... No nie wiem, no tutaj właśnie to nie, dla mnie nie jest ten festiwal losowości, więc dla kogoś, kogo tacy wikingowie by irytowali losowością, no to jest być może podobny ciężar, tak jeśli chodzi o... wymaganiu umysłowe, ale no jest to zupełnie inna No, mówię, no dużo bardziej dla mnie pod tym względem, no, że to, tej losowości tam moim zdaniem jest bardzo mało.
No to reasumując, Michał, kupić, nie kupić, zagrać u kolegi?
Tutaj właśnie tak myślę. Pewnie kupić.
No ja zdecydowanie zagrać u kolegi. To jest właśnie taka gra, która pięknie pasuje do tej oceny. Znaczy powinna się nam panczom, czyli moim, powinna się podobać, bo to jest właśnie taki błyskawiczny, proste zasady, bo się lubię takie gry, ale nie, moim zdaniem wszystko na koniec jest pełna loteria i nie wiem, no każdy robi podobne rzeczy, trochę mniej lub bardziej, akurat co jej przypasuje, no nie wiem, nie widzę tych strategii dalekosiężnych, tych planów w tej grze.
Jakoś nie, tak właśnie jakby, jak tutaj już mówiąc o tym, co Pancho mówi właśnie o tym, że te wszystkie strategie są takie same. Nie grałem w tą grę, ale widzę tutaj sobie jakiś, przeglądam jakiś poradnik dotyczący strategii. Ten taki poradnik też podobny gdzieś niedawno. W ogóle ostatnio do tych Eurogierek ukazują się takie poradniki dotyczące strategii, często nawet pisane przez samych twórców. I tam na przykład, no nie wiem, wymienione są dwie czy trzy strategie takie, jakby, i oczywiste jest, jak się do nich dąży, tak? No, i wybierasz sobie jedną z tych trzech, okej? Okay? I jeżeli tam gra jest dobrze zbalansowana, no to w 33% wygra, tak? No bo gra jest zbalansowana tak, żeby jedna z tych trzech strategii wygrywała, tak? I no nie wiem, jakoś tak właśnie męczą mnie tego typu ostatnio gry, bo to jest coś, co Uptown ostatnio też mnie męczył właśnie z tego powodu, bo grałem, było fajnie, ale przeczytałem poradnik dotyczący strategii i tam były dwie czy trzy strategie. Jedna z nich okazała się w ogóle totalnie killerska, nie? Jakoś tak podejrzewam, że tutaj będzie podobnie. Tu widzę w tym poradniku, że są w zasadzie dwie strategie. Tam jakieś, no też warianty, ale jest strategia na specjalizację i na kompletowanie wszystkich, tak? Bo tam rozumiem, że można albo tak. W jeden iść od
no
ekranu,
tak, ale to
różne.
Można też kombinować taki, tak. Ale
no i tutaj
generalnie
mamy takie info, że w 75% strategia specjalizacji była wygrywająca.
Nie, no bo wiesz, no to jest gra familijna, tak? No nie ma co tu się oszukiwać. A więc ona, mamy te zalety, że jest szybka, łatwa i tak dalej, no ale nie jest właśnie skomplikowana w tych swoich mechanizmach. No i nie będzie to kolejny True The Ages, gdzie tam może naprawdę jest dużo tych jakichś tam czynników, elementów, no.
Wiesz, to nie musi być kolejny True The Ages, to żeby to był chociaż kolejny Puerto Rico, nie?
No ale nadal jest to chyba lżejsza gra od Puerto Rico.
Znaczy generalnie z tego, co wy opowiadaliście, to ja osobiście bym tej gry nawet nie spróbował. Wydaje mi się przeraźliwie nudna i taka jak 150 innych gier. I nawet jeśli nie będę porównywał do tych, wiecie, no tam Puerto Rico i Trudy Ages, to w ogóle inny ten, ale to porównując jest rodzinnych, okej, ja wiem, ale porównując do rodzinnych, to tak sobie myślę, że posiadając tam jakąś kolekcję gier, to podejrzewam, że ekipa moja, ta rodzina, nazwijmy to tak, pewnie wolałaby zagrać kolejny raz w tytuł, który zna.
Ale nie przesadzaj.
Wiesz, no. A ja uczyć się kolejnego po to, żeby tak była jakaś taka ba.
No żebyś nie wiesz, złe wrażenie.
To nie jest dla ciebie gra. To nie dla ciebie gra, Simon. To jest gra dla tysiąca nowych Niemców, którzy radzą się codziennie i chcą grać w nowe planszówki, tak?
Ale nie, na pewno gra nie jest nudna. To nie ma co ten. I by było
nie, nawet, ona jest naprawdę szybka, więc sam wymyślasz sobie jedną z tych, no jak dla mnie nie dwóch. Znaczy to, że dwóch to jest taki pierwszy morał z przeczytania reguł, ale jakąś tam strategię i tak naprawdę szybko leci i patrzysz, czy się udało, no ale rzeczywiście nie jest to niespotykany rodzaj przeżycia przy planszy, ale
no dobra, bo już
ta gra robi to dobrze.
Ja chętnie zagram.
Rozgadujemy, a mamy jeszcze dużo do pogadania dzisiaj. Oceniliśmy, przechodzimy do następnego tematu, Phalanx Games. Phalanx Game, holenderskie wydawnictwo, może taki monolog tutaj zacznę.
Games.
Phalanx Games. Mnie chłopaki poprawiają cały czas. No i tak, co o samym wydawnictwie można powiedzieć, co można odczytać z ich strony internetowej. No to w ogóle mają taką swoją maksymę, że wszystkie gry, które wypuszczą, no to te gry mają, że gracze po tych grach mają odczuć taką satysfakcję z rozgrywki i poczuć taką frajdę też przy okazji, taki fun. To jest ich maksyma, takie mają być ich gry. Cała historia tego wydawnictwa, wszystko zaczęło się w 2001 roku w Holandii, tam jest właśnie centrala Phalanx Games. Na początku targetem ich było publikowanie, wydawanie gier strategicznych. To się trochę zmieniło z czasem, natomiast też głównym celem było, że będą te gry wydawane na skalę międzynarodową, no i tak jest faktycznie. No i drugi taki punkt, na którym się skoncentrowali, to te gry mają mieć wysoką jakość, taką graficzną, wizualnie mają po prostu być piękne, śliczne, eleganckie, po prostu mają tam budzić pożądanie. I jeszcze jedna taka ich ważna cecha, o której wspominają na stronie internetowej, to mają to być gry, które bardzo łatwo się nauczyć, mają łatwe zasady, ale jednocześnie z rozgrywki na rozgrywkę gracze się uczą, a więc gracz początkujący nie powinien, powinien mieć znaczące trudności z mistrzem, tak? To powinno być zauważalne. No i w swojej historii ich bestsellerami okazały się takie gry jak Hey, That's My Fish, czyli u nas jest Hey, To Moja Ryba, wydana przez Grannę, Maharaja, która została holenderską, zdobyła tytuł holenderskiej gry roku w 2004 roku, Before the Wind, który zdobył nominację do holenderskiej gry roku w 2008 roku, Mezopotamia i Chicago Poker. To są takie gry, które miały najlepszą sprzedaż. No i jeszcze oprócz oficjalnych wersji, które wydawali po angielsku, niemiecku, holendersku, wydają też, i tu uwaga, po francusku, włosku, czesku, grecku, fińsku, hiszpańsku, portugalsku, norwesku, szwedzku, rosyjsku i polsku. I tu jest właśnie po polsku Phalanx Games Polska, o którym jeszcze porozmawiamy. No i żeby już nie przedłużać, w całej swojej mają ponad wydanych 40 gier, z czego te gry często najróżniejszych projektantów, często takich sław. Między innymi Wredę, czyli odpowiedzialny za Carcassonne, autor, a u nich wydał grę Mezopotamia, między innymi Kramer, Raja, Maharaja dokładnie, Treshkam wydał, którego znamy z Civilization i serii 18XX, Bruno Catala, Bruno Fajduti, u nich wydawał Leo Colovini, teraz w tym roku Wallace, a więc cała plejada bardzo znanych nazwisk. No i teraz chciałem was, mamy tą historię, mamy te pozytywy tego wydawnictwa od razu, a teraz chciałem was tak osobiście spytać, jakie macie doświadczenie z tym wydawnictwem. Nataniel? Co ci się w nich podoba, co ci się absolutnie w nich nie podoba?
Generalnie ja z Phalanx Games miałem przez pewien czas dosyć dużo styczności, jakby gdzieś tam z racji pracy przy Rebelu, bo mieliśmy taką fazę, że
Phalanx Games... subtelne słowo, przy Rebelu.
Tak.
Nie w Rebelu. Tylko.
No, wtedy pracowałem bardziej z boku Rebela. Mieliśmy jakby gdzieś tam na którymś Essence się z nimi spotkaliśmy, oni nam pokazali ileś tam gier.
Sympatyczni ludzie.
Nie pamiętam w tej chwili nazwiska. Sympatyczna kobieta w każdym razie była wtedy szefową. Ich na rok później na Essen zupełnie ktoś inny był szefem, więc być może ta sympatyczna kobieta jednak się nie sądziła. To znaczy szefem sprzedaży, tak? Nie szefem tam samego Phalanxa. I oni w tym czasie, i myśmy w tym czasie ich gry tam wyglądały nam na całkiem fajne, sprowadziliśmy ich dosyć sporo. I zaczęliśmy w nie grać. I tak, generalnie to z tej serii gier, wszystkich, które wtedy ściągnęliśmy, to chyba jedna miała sens jakiś taki, przynajmniej dla mnie, tak? Jakoś mam wrażenie, że oni ostatnie 2-3 lata zmanowali na takie dziwne gry. Na takie dziwne gry jak Anasazi, jak Before the Wind, jak Bizon, no nie wiem, takie... Niby gierki, niby nie do końca, wydane w takich obrzydliwych pudełkach. Po prostu ich pudełka, cała taka jest seria, tak? Takich pudełek, gdzie...
Tak, trzymają się tego stylu jednego.
Jest taki poziomy obrazek, tak? Obrzydliwe są były te wszystkie pudełka, tak? Teraz,
wydaje mi się, że oni wszyscy prawie zawsze tego samego artystę mają.
Bardzo możliwe.
Trochę komputerowe takie są, prawda?
Tak, jakiegoś niepełnosprawnego miałem być może ilustratora. Before the Wind, tak? Zrobili bardzo ładne ilustracje, śliczne. To się fajnie, szkoda, że gra jest taka sobie. Teraz Steam i Age of Dutch, tak? Dobrze mówię?
Rise of Nations.
Golden Age. Golden Age. Age. Tak. Golden Age, ale też tam chyba Dusz. Golden Dusz Age, nie? To wygląda bardzo ładnie, widać, że odeszli od tego pudełka brzydkiego, więc jest szansa, że coś tu się poprawi. Generalnie dobór też tytułów, tak, tych nowych, wygląda jakoś fajniej. Nie? Oni tak trochę, mam wrażenie, że się trochę szamotali, tak, bo oni wydawali takie gry bardzo mocno hardkorowo wargame'owe.
No właśnie, zaczęli przecież od tych gier takich typowo historycznych, ale tak się nie do końca, tak? To były takie...
Nie tylko zaczęli, oni tak właśnie się trochę miotali, nie? Trochę wydali tych takich historycznych, jakiś tam House Divided, tak?
Nie ale wiem, które mają tam, nie wiem, z tego co czytałem na recenzjach właśnie graczy, którzy preferują gry wojenne, no to właśnie wysoko były oceniane.
Tak, First World War, tak, była bardzo wysoko oceniana też. Taka najbardziej popularna, nie pamiętam teraz tytułu. No, nieważne.
House Divided?
Nie House Divided właśnie. Revolution, Dutch Revolt.
Tak, Dutch Revolt.
Ta chyba taka najbardziej, najlepiej oceniana, jakiś tam, nie wiem, tam chyba czas gry około 5 godzin czy 8, coś, jakieś takie straszne rzeczy. No generalnie takie ciężkie wargame'y. I do tego parę takich średnich eurogierek, typu tam Bizon, Anastasii, tak? I do tego jeszcze Hej, to moja ryba, tak? Zupełnie w ogóle. Jak do nas przyszła Hej, to moja ryba, tak? To myśmy się zastanawiali, czy to nie jest pomyłka. Czy to jest ich gra w ogóle? Nie wiem, o co chodzi. Taki zupełnie w ogóle... Zupełnie innego, zupełnie inny tytuł w ogóle, bez porównania. Tak?
Ale jak się popatrzy na to, co tam wymieniałem jako bestsellery, to wszystkie to są to typowe eurogry. Właśnie nie te historyczne, no ale wiadomo. Takie gry łatwiej się sprzedają obecnie. No,
to na pewno. Mhm. No ale i to są też fajne akurat, te które wymieniłeś, tak, no w większości to są fajne gry, no nie wszystkie mi się z nich podobają, ale tak.
No tak z ciekawostek, prawie wszystkie gry, które sprawdzam, ilustrował ten Franz Wochwinkel bodajże, który to ilustrował Waldorę, o której mówiliśmy przed chwilą i którą powiedzieliśmy, że jest śliczna.
No, podobno jest śliczna.
No a praktycznie wszystkie, poza tym jednym Before the Wind, to wszystkie, które sprawdzam po kolei, te wszystkie w tym takim typowym układzie, na górze tytuł i poziomy obrazek, to wszystko jest ten sam.
Ale pudełko Waldory też jakoś nie zachwyca. Pudełko. Nie wiem, jak plansza wygląda w środku. To znaczy widzę ją tylko na zdjęciach, ale to nie zawsze oddaje.
Ja też mówię tak całość, nie? Że wygląda się, jak się rozłoży te kamienie tam w Waldorze i tam wszystko, tak te książki. Naprawdę fajnie.
Możliwe, że tak z takim fantazy klimatem miał więcej do popisu niż z rewolucją.
Związane ręce, nie wiem, jakiś miał tam. Tak musiał rysować, taki styl przyjemny.
Ciężko się na pewno rysowało ze związanymi rękami, może dlaczego tak właśnie wyszło to.
Małówek w buzi. No ale dobra, wracając do tego, no to okej, tutaj mówisz, ale jak byś zdefiniował, czy te gry są takie, dużo gier jest takich byle jakich, tak?
Nie wiem, to powiedzieć, właśnie oni wydali strasznie dużo gier, ale dużo z nich jest takich właśnie byle jakich, takich, okej, przyszedł do nas jakiś autor, no to dobra, no, miarę jest okej, dobra, wydajmy, nie? Wydajmy takich 10 rocznie. Zrobimy 10, jest plan wykonany, dobra, możemy mieć następny rok, tak? No nie wiem, przedostatnia, tak? Planszostacja była na temat Days of Wonder i jakby podkreślaliście to, że oni wydają rzadko gry, ale jak już wydadzą, to wydadzą, tak? Tak jak
Blizzard. To jest wydarzenie.
W grach komputerowych, tak? Blizzard tak samo robi, tak? Raz na 100 lat wyda grę, ale jak wyda, to wyda, tak? Tak samo Days of Wonder. A właśnie Phalanx no, robi tak zupełnie w drugim kierunku, tak? Zrobimy 10, to jedna będzie dobra, nie?
Jeszcze co ciekawe, ten Phalanx na początku, zawsze jak wychodzą te gry, to nie wiem jak teraz będzie, ale generalnie to dla mnie się wyróżniało wydawnictwo cenami, że oni byli tak jak się tak czytało o tych grach, to wydawało się, że to są takie porównywalne gry z konkurencją, tylko wyraźnie droższe.
Tak.
To też racja, dokładnie. To jest to też, co to jakby też nas bolało oczywiście, że właśnie te gry są po prostu drogie.
A widać, że chyba tak ogólnie niezbyt to jakoś ciepło było przyjemne, bo teraz patrzę w jednym z niemieckich sklepów i widać, że są straszne przeceny na już od dłuższego czasu na te. Jest Anastazji za 6 euro, Borgia za 6, Gołez za 6, Hector Achilles za 6, poniżej 10 jest Emira, Aleksander, Age of Napoleon, Hector Achilles, po prostu prawie, że wszystkie i gry teraz już można kupić za te, nie wiem, jedną trzecią, jedną czwartą ceny, no widać, że...
Generalnie to nawet w paru hurtowniach też gdzieś tam w Niemczech i w Anglii są olbrzymie przeceny Phalanxa. Już od roku przynajmniej.
Mhm. No właśnie, tak myślałem kiedyś, że to jest jakaś tymczasowa akcja. Tu widać, że no tak ogólnie rynek one, no nie zaakceptował tych gier w tych cenach.
Mimo tych przecen, bo te przeceny, o których mówisz, są już od naprawdę od roku praktycznie, tak? I one nadal, mimo tych przecen, nadal leżą na tych magazynach, tak?
No tak, znaczy jak gra jest 4 razy przeceniona i rok później cały czas jest dostępna, ciągle ją można kupić w 48 godzin, no to...
Dokładnie tak.
No dobra, no to mamy sytuację. Słuchajcie, mamy sytuację taką, że wydawnictwo, które tam ma w swoim dorobku kilka uznawanych przez graczy wojennych za dobre gry, całą masę ma gier takich trochę byle jakich, bardzo, bardzo przeciętnych. No i teraz pojawia się polski oddział Phalanx Games Polska i czy oni teraz mają szansę się przebić, mają coś do zaoferowania? Czy to po prostu się nie skończy szybko?
No mają fantastyczne wejście, tak? Znaczy ten Steam, z którym wchodzą, jest... Myślę, że każdy myślący o otwarciu firmy, wydawnictwa po prostu marzyłby, żeby wejść z czymś, z akurat z taką grą, na takie pierwsze wrażenie zrobić, więc...
No właśnie, bo zadałem specjalnie takie pytanie, bo się wydaje, że ten rok jest po prostu fantastyczny dla Phalanx Games. Związali się z Wallace'em, ale tak... Bo do tej pory mają tych swoich wielkich tam znanych twórców, wzięli do swoich gier, ale tak po trochu. Wzięli im jedną grę i tak wychodziło, że w sumie takie słabsze gier. Nie te największe tam hity tych autorów. A tu wzięli tego Wallace'a, tak jako prawie tam najważniejszego autora. No i im ten Rise of Nation przygotowuje, to będzie...
Rise of Empires,
tak. Drugi jest Steam, jeszcze im automobile ma też wydać u nich. Nie wiem, wydaje się, że chyba...
Automobile też, tak?
Tak, to będzie u nich. Też Wallace'a.
No, niestety jest szansa, że... Znowu trzymają się tego stylu okładki, widzę. Tego.
I to jeszcze, to, że mają jakiś znak rozpoznawalny, być może jeszcze nie jest takie...
Nie wiem, widać taka zmiana strategii trochę w tym roku. Związać się może z jednym autorem tak bardziej utytułowanym, ale no takimi ważnymi tytułami jego. I...
Znaczy rzeczywiście jest nadzieja, że akurat wejście tych Phalanx Polska się łączy jakoś tak czasowo z takim zdecydowanie ciekawszym wyborem gier. No.
Czyli moment jest jak najbardziej dobry tutaj.
Znaczy no generalnie... jeżeli wejść w Phalanx Games, to teraz. Także jest szansa. Że to wydawnictwo jakoś pójdzie do przodu i faktycznie fajne rzeczy zacznie robić. I ten dobór tytułów, który teraz jest, no bardzo zachęca. No może poza Shooter's Mill, który tam jakoś mnie przynajmniej nie zachwycił, to tak, no, wygląda to super.
To też jest tego Wallace'a chyba, tak?
Chyba nie.
No nawet
Szymon,
na pewno.
Szymon, chciałeś coś dodać?
Marko Teubner, autor. Chciałem dodać to, że tak naprawdę patrząc z punktu widzenia takiego zwykłego gracza, to ja osobiście nie za bardzo widzę, co powstanie Phalanx Games Polska miałoby zmienić. Bo o ile widzę z tego, co tu patrzę, to jest Phalanx Games, Phalanx Game Deutschland, no i Polska, tak? Polska jest trzecim oddziałem firmy. Oni, jak sam wymieniałeś na początku, oni w wielu językach wydają. Pewnie na rynkach, które mają więcej potencjalnych klientów. No, a tutaj pojawia się wydawnictwo Polska, które tak naprawdę z tego, co na razie widzę, życzę im jak najbardziej, tylko znowu, jak rozumiem, ich rolą będzie dystrybuowanie gier w Polsce i dorabianie polskiej instrukcji. No obie te rzeczy mam robić z Holandii generalnie, więc zastanawiam się...
Nie, ale to bardziej nam chodziło o to, że wydaje się, że akurat ta Polska się pojawiła wtedy, kiedy akurat Phalanx Games zanosi się, że zacznie wydawać naprawdę fajne rzeczy.
Okej, okay, to rozumiem.
Bardziej, no, natomiast... nie sugerujemy, że to Phalanx Games Polska sprawiło, że, jasne, że Steam jasne. Jest okej. Okay.
Jak najbardziej to rozumiem, tylko to właśnie z jednej strony, jeśli to jest nawet dobry moment, chociaż tam kryzys, ceny gier i tak dalej, no to jest inna kwestia i to, że Wallace ostatnio strzela strasznie często i coraz więcej ślepaków mam wrażenie się pojawia w jego portfelu. To raz, a dwa to, no to znowu, pojawia się firma, no i co ma polski gracz z tego mieć, tak naprawdę?
No, przede wszystkim polską instrukcję w środku, polskie pudełko.
Okej, okay. Mieliśmy polskie instrukcje, nawet gdy nie było polskich jeszcze,
ale wiesz,
wiesz,
że nie sprzedają się gry dobrze.
Takie, ja rozumiem.
Nie są, na przykład nie mają po polsku okładki.
Zgadzam się, oczywiście.
To pewna dystrybucja, tak? Jakaś.
Mamy mieć dużo więcej graczy, którzy takie gry grają, bo kupują tylko polskie gry, a teraz taki ten gracz, że tak powiem, domowy, a nie z Politechniki, grający w niemieckie gry głównie, tylko taki w cudzysłowie normalny człowiek ma szansę teraz poznać takie gry jak Steam, a nie tylko takie gry jak mógł jeszcze dwa lata temu. No. Nie wiem, no dla mnie to chyba mieliśmy przy okazji jakiegoś tam podsumowania roku taką wątpliwość, czy uważamy, że się fajnie dzieje na polskim rynku, czy nie. No to, że te naprawdę coraz bardziej ambitne gry są wydawane po polsku, to jest po prostu fantastycznie, a i tyle.
Jakby Don Simon, dla ciebie pewnie to dla ciebie to pewnie nie ma specjalnej różnicy, tak? Natomiast tak jak mówiłeś, że te instrukcje można dokładać równie dobrze z Holandii, no to tak, instrukcje można dokładać z Holandii równie dobrze. Natomiast nikt nie zadzwoni z Holandii do sklepu pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, dziesiątego, tak, żeby im sprzedać te gry. I nikt nie zapewni dystrybucji w Polsce lepszej niż firma w Polsce, tak? To nie ma możliwości takiej po prostu.
Rozumiem, czyli jakby po pojawieniu się tego głodownictwa oczekujecie, czy tam wydaje, są nadzieje, że gry Phalanx Games pojawią się w większej ilości sklepów?
Tak.
W mniejszej cenie, w podobnej cenie?
Bo no
generalnie w większej ilości sklepów, bo wiesz, podejrzewam, że w tych wszystkich największych sklepach internetowych to te gry, tak ale czy siak, tak, mówimy o detalicznych sklepach, tak? Mówimy o Empiku.
Pojawią się od Gralu na przykład, moim zdaniem, choćby. Ale mają, wiesz, będą mogli teraz sprzedawać polskim, tam przyjdzie po prostu jakiś Polak.
Dużo więcej osób będzie skłonne kupić,
tak.
No.
Tak, tak, tak.
To pewnie Nataniel najbardziej mógłby powiedzieć, na ile to, że gra jest po polsku, to zmienia to, ile osób nawet nie, no w takim Rebelu
to
kupuje.
Oczywiście, no. To zmienia bardzo, tak?
Rozumiem, że tutaj nazwy zostają angielskie. Przecież nie mamy złotej ery i nie mamy gry, która nazywa się Para, tak? Tylko mamy grę Steam i mamy grę The Golden Age. Ja rozumiem, tak, że tył pudełka będzie po polsku, no ale mimo wszystko patrzysz na pudełko, to
wiesz co,
panie, co pan mi tu dajesz?
Polska edycja, takie coś. Taka informacja, polska edycja, niezależnie od tego jak ona jest, działa po prostu magicznie, tak? Działa magicznie i na klientów, którzy takie gry kupują, bo na przykład wyszukują w wyszukiwarce tylko polskie edycje, tak? Czy sugerują się jakąś ikonką, czy czymś takim,
no, okładką, tak? Tyłem, moim zdaniem to tył jest też bardzo ważny.
Czy gracz, który przychodzi do sklepu fizycznego i ogląda pudełko i widzi z tyłu napisy po polsku, tak? Czy sprzedawca w sklepie z grami, któremu teraz handlowiec próbuje tę grę sprzedać, tak? To łatwiej mu sprzeda grę polskie wydanie, tak? Niż grę jakąś tam niemiecką z dołożoną tam jakąś polską instrukcją, coś tam, tak? Bo jakby rola dystrybucji w sprzedaży jest olbrzymia, tak? Jakby im do większej liczby sklepów się dotrze, tym więcej tego się sprzeda, więc to też jest bardzo istotne, tak?
Tak właśnie powtarzam o tym polskim, że jest polski tył pudełka, dlatego że na przykład ostatnio kupiłem niemiecką Alhambrę, pomimo że jest polska wersja, ale kupiłem niemiecką właśnie, którą dystrybuował sklep gry planszowe i tam ona była taka, ona się wydawała po polsku, bo tył był po polsku, tylko jak zdjąłem folię, to ten tył odpadł. Bo on był taką, wiesz, takim kartonem.
Aha, no tak.
No tak.
Mieliśmy takie epizody.
Tak samo jak w Carcassonne, tak?
No, ale pomysł jest dobry, no, bo to na pewno się lepiej sprzedaje.
No okej, okay, ale to właśnie, czyli ja osobiście teraz dopiero to się doczytałem, że jest taka dziwna jakaś sytuacja, że jest tył polski, a przód angielski. To nie rozumiem, dlaczego nie zrobić, nie wiem, czy to jakaś technika druku wymaga, że nie opłaca się drukować też tytułu polskiego, czy to się nie sprzeda, no bo...
kosztów pewnie, no jakoś, żeby jak najtaniej było.
To znaczy, jakby tytuł determinuje często wiele rzeczy. Jest tak, po pierwsze pudełko, tak? Okleina pudełka jest dosyć droga, jest na pewno droższa niż taka tekturka, którą wkładasz sobie tam gdzieś w tyłu pod folię.
Mhm. Nie rewersy kart, tak?
Reverse cards, dokładnie to właśnie chciałem powiedzieć. Reverse cards, nie? To jest chyba najistotniejszy taki problem, bo... No i generalnie jest tak często, że ten tytuł gdzieś tam się pojawia na różnych elementach. Na planszy może się pojawić też, tak? Nie wiem, jak w przypadku Steama, ale w wielu grach pojawia się na planszy gdzieś tam tytuł. No i nagle to jest problem, tak?
Tak się też zastanawiam, czy Steam, pomimo, że jest to, wiadomo, no, tam głośny tytuł, to czy jest... To jest taki tytuł jednak hardkorowy do konkretnego odbiorcy, takiego bardziej wyszukanego.
A jeszcze tylko o tym Steamie wspomnę i o tych polskich nazwach, że na samej stronie Phalanx Games Polska widać okładkę niemiecką Steama, tak? Jest to Steam niemiecki. Mm-hmm. Mimo na największym rynku planszówkowym, tak?
To jest jestem Steam.
To nie jest Dampf, tak? Po niemiecku jest para, tylko to jest Steam.
No wiadomo, musi być Age of Steam, tak?
Więc to skąd się tam się bierze, bo kojarzę też jakby Days of Wonder, pamiętam jak wydawaliśmy Wsiąść do pociągu, to też Days of Wonder bardzo chciało, żebyśmy nazwali tą grę jednak Ticket to Ride po angielsku.
Aha, bo oni... Tworzenie marki Windows, tak?
Bo oni, dokładnie tak, bo oni tworzą międzynarodową markę, tak? Myśmy się uparli i jednak zmieniliśmy ten tytuł, ale taka strategia myślę, że będzie coraz częściej widziana. Zresztą jakby nieoficjalnie wiem o paru co najmniej grach, które zostaną wydane niedługo jako polskie edycje z angielskimi tytułami. Więc ta tendencja to jest teraz coś, co na pewno będzie się utrzymywało.
No dobra, no to reasumując, mamy wydawnictwo, które tam ma różne gry w tej swojej historii, nie ma jakieś, ma i tam lepsze i gorsze. Dużo jest właśnie przeciętnych. Ten rok wydaje się bardzo tam ciekawym rokiem. Związali się w dużej mierze z Wolesem. Jest polski oddział, który właśnie może dzięki temu, że te gry, fajne gry są przygotowywane, może i on odniesie sukces, cały ten polski oddział przy okazji. No i chciałem was spytać może po prostu o top 5 gier Phalanx Games. Czyli top 5 gier wydawnictwa Phalanx Games. No Natanie, jesteś już pierwszy raz jako gospodarz, to może zaczniesz tym razem? Pierwszeństwo masz.
Świetnie. Okej. Okay. Muszę przyznać, że na pewno miałem problem z wybraniem 5 aż gier. Mimo, że grałem w 14 gier Phalanxa, z tego co coś sobie podliczyłem, to miałem problem, żeby wybrać 5, które nadawałyby się do top 5. Czyli do jakiegoś tam wyróżnienia, tak? Bo tutaj może tak, w takiej poczekalni, bo nie do końca jestem przekonany, czy nadaje się do top 5, aczkolwiek w miarę mi się podobała, to jest nowa gierka, czyli Shattersmill, nie wiem jak to się czyta, Shattersmill, którą grałem na Essen ostatnim i tak miałem co do niej mieszane uczucia. Ale później rozmawialiśmy o niej sobie jeszcze z Mokerę, czyli z Marcinem Wronickim i wydaje mi się, że może być całkiem niezła. No nie wiem, chciałbym dać jej jeszcze szansę, nie wydaje się najgorsza i można zagrać, tak? A w top 5, zaczynając od czwartej pozycji, to Mezopotamia. Mezopotamii recenzję gdzieś tam kiedyś pisał Pancho, chyba na gry planszowe albo na Games Fanatic. I chyba na gry planszowe.
Na szczęście teraz nie ma problemu już teraz.
Już teraz nie ma problemu, dokładnie. Całkiem niezła gierka. Nie wiem, czy tam o niej jakoś opowiadać specjalnie. Generalnie wyglądem trochę przypomina naszą rodzimą grę. Bardziej graliśmy w nią ostatnio, jak się nazywała? Yucatan.
Yucatan.
Tak. Mezopotamia trochę wyglądem przypomina Yucatan i tematyką. Aczkolwiek jest jednak troszkę lepsza. No nie wiem, fajna gierka, w której chodzi się swoimi ludzikami, nosi się drewno i kamienie. I co jest strasznie fajne w tej grze, to że drewno jest faktycznie, to są drewniane takie patyczki, a kamienie to są kamyczki takie.
Ja cię myślałem, że powiesz, że najfajniejsze, bo można kraść innym.
Nie. I generalnie taka fajna gierka, natomiast jakoś dużo w nią nie grałem, podobała mi się, ale nie wiem, czy jest naprawdę dobra, tak? Jakoś nie miałem okazji zagrać więcej niż tam 2 czy 3 razy. Na trzecim miejscu That's My Fish, czyli polska Hej, to moja ryba, wydana niedawno przez Grannę. Bardzo fajna gierka, lekka, ze ślicznymi figurami pingwinów, które tam skaczemy sobie po krach i zbieramy ryby. Generalnie no, zasady się tłumaczy, to chyba gra, w której najkrócej tłumaczy się zasady ze wszystkich gier, jakie znam, mam wrażenie. I taka rodzinna, czy też w zasadzie do gry z dziećmi, to z zupełnie malutkimi, myślę, że 4-5-letnie spokojnie mogą w to grać. Bardzo fajna gra naprawdę i zupełnie inna, tak jak wcześniej mówiłem, zupełnie inna od wszystkich gier Phalanxa. Na drugim miejscu Emira, gra o prowadzeniu haremu, w której generalnie jestem jakimś szajkiem. I przyprowadza się tam, nie wiem, jak się nazywają te kurtyzany, czy to nie wiem, co to jest tam u szejków. Tak, laski jakieś. A, przepraszam.
Jest po 22 już?
Przepraszam, księżniczki.
Jest
po 22 jest, tak. Kurtyzany się już przyprowadza, tam księżniczki. Do tego spektrum.
Księżniczki.
O, jakim głosem bazika. Księżniczki. Dobrze, przyprowadza się księżniczki do swojego haremu, one tam mogą cię odrzucić lub nie, bo tam one wymagają jakiś, tam ktoś wymaga więcej pałaców, która więcej czegoś, tam czegoś innego.
No właśnie, są wymagające księżniczki, są wymagające... z jakimiś konkretnymi preferencjami. Dokładnie. Zupełnie słowo, które użyłeś wcześniej, nie pasuje.
Dokładnie, dobrze. To są wspaniałe księżniczki. Ciekawa, seksistowska gra. Do pogrania z kolegami przy czymś mocniejszym naprawdę fajnie się sprawdza.
Przy mocnej herbacie chodzi ci.
Tak, oczywiście.
W ogóle podejrzewam, że tam na początku może w prototypie były kurtyzany, ale wtedy był ten jeden zasób, tylko złoto. No to więcej zasobów, no to był księżniczki.
Tak, żeby więcej dróg zwycięstwa było, tak. No i na pierwszym miejscu moja ulubiona gra Kamera, czyli Maharadża. Czy też Radża, w zależności od tego, jakie to wydanie. Gra, w której trzeba... planuje się swoje ruchy i później się je wykonuje. To jest takim fajnym mechanizmem. I nie każdemu się podoba, bo wiele osób uważa, że jest tam strasznie duży chaos, że nic nie można zaplanować, że
co inni zrobią, to...
No, generalnie niektórzy tak mówią, ale... Szanujemy ich, tak? Maharadża to jest naprawdę fajna gra i naprawdę niedoceniona. To znaczy, no, ani nie jest jakoś o niej specjalnie głośno. Zawsze miała pozytywne recenzje, ale jakoś rzadko jest grana, rzadko
jest zawsze.
Ktoś mówi, no. Znaczy, nie wiem właściwie dlaczego.
To jest pięcioletnia gra, która jest ciągle w pierwszej setce na BGG, więc nie jest tak totalnie miażdżona.
Nie mówię, że jest miażdżona. Tak, mówię, że w Polsce to jakoś w naszym takim towarzystwie, nie wiem, na konwentach, tak, na pionkach, czy gdzie nie widzę jej granej, tak? Z tego wnioskuję, tak? Mimo, że Puerto Rico, tak, też pięcioletnie, tak, czy siedmioletnie jest grane, tak? Mimo, że dziesięcioletni osadnicy, czy tam piętnastoletni są grani.
Ja nie widziałem.
Co?
Ostatnio.
Ja ostatnio grałem na piątku.
Na dalekiej północy w Gdańsku tylko są grani. A tam to wiesz, zima pół roku trwa, to nie mają nowości.
I Maharadża jest tak rzadko grana, i dlatego uważam ją za niedocenioną, a uważam, że jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajną grą i bardzo polecam. I to wszystko.
Okay.
No i top 4 było, tak?
Szymon?
Ja mam o tyle łatwiejsze zadanie od Artura, że grałem tylko w 4 gry.
Tylko w jedną.
Phalanxa. Tak, i właściwie tylko jedną bym tutaj w sumie nie wymienił. Reszta to jest taka w najlepszym wypadku nijaka. Nie grałem w Hej, to moja ryba, więc pewnie...
Nie grałeś w Hej, to moja ryba?
Nie grałem jakoś. Bo takie losowe gierki o niczym tam jest.
Proszę cię, gdzie ta losowość? Szymon.
Znaczy, logiczne, przepraszam. Nie logiczne, logiczne, nie losowe, przepraszam, logiczne.
Tam myli.
Wejdź, tak. Simon, wejdź.
Tak.
Nie mogę nie to losowe, to samo.
Nie mówiąc...
Do kogo ja się przyłączyłem?
To nie grałem, to powiem, w co grałem. Właściwie tak nawet są trzy miejsca w poczekalni, ale nazwijmy od czterech w górę. Na miejscu czwartym bym umieścił Maharadżę, właśnie tą. No bo muszę je umieścić. Coś muszę na czwartym umieścić, tak? No. Jest kiepska, no. Tak, a nijaka.
Ej, to jest to fajne.
Chaos i w ogóle. Tragedia. Na miejscu trzecim Emira, którą pamiętam właśnie to od tego tak naprawdę zaczęła się taka moja przygoda z Phalanx Games i właściwie na tym skończyła.
Przygoda, tak się zaczęła.
Tak. Bo właśnie pamiętam, że taki był w pewnym okresie czasu było o niej głośno, że taka matematykę, trochę kontrowersyjną, trochę może nie dla dzieci, że to takie zdobywanie księżniczek, tudzież kurtyzan, jakieś...
To był okresie czasu, kiedy buzowały ci hormony, tak?
Figo,
tak.
Figo.
3 lata temu.
17 lat, tak?
Dokładnie. Właśnie tego typu żarty były przy grze cały czas, więc ale to może towarzystwo takie nieodpowiednie było. A gra się okazała o tyle kiepska, że dość żmudne tam operacje, z tego co pamiętam, trzeba było wykonywać. Jakieś tam cały ten taki mechanika prąca się na jakimś tam... Nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że jakoś to wszystko... Wszyscy, którzy... ciągnęła się gra i jakoś wszyscy, kto skończyli partię, to jakoś specjalnie się garnęli do kolejnej. Także może warto ją spróbować teraz sobie odświeżyć, bo może, ale stąd umieszczam ją, ale jakoś nie zapisała się w mojej pamięci dosyć dobrze.
Także ona troszkę przedługa jest.
No właśnie, mam tak wrażenie,
że za długa.
Coś tam za dużo jest takiego majstrowania.
Te 20 minut jest za długo.
Na drugim miejscu FBI, taka karcianka, którą kiedyś przyniósł Jax. Znowu, kiedyś mi się podobała bardziej, teraz jak już tych gier więcej się obejrzało, zagrało, to znowu jest taka właśnie, o której mówisz, jak tu mówiliście, nijaka gra Phalanx Games, która może istnieć, może nie istnieć, nikt po niej nie zapłacze, taka czwórka w skali 10-stopniowej taka jest, ale... Ale znowu, szybka, sympatyczna, pewnie jak w jakimś odpowiednim gronie, kto nie ma jakichś tam innych gier, no to też mu się być podobała, to nie jest jakaś zepsuta gra. No i na miejscu pierwszym, właściwie jedyna gra, którą w pełni bym polecił, to Mezopotamia właśnie. Znowu bardzo dawno w nią grałem, jakoś niewiele razy, ale na tyle to było interesujące, zwłaszcza porównując z Carcassonne, że no błyszczało, tak.
Dlaczego
no,
bo ten sam,
no tak samo przecież.
A w porównaniu z kapslami?
Drewno też noszą przecież.
Dokładnie, nie. Ten sam autor, więc nie spodziewałem się po nim nic jakiegoś odkrywczego, a jednak gra jest całkiem ciekawa.
Bo tak jak Carcassonne jest tak totalnie nieodkrywczą grą, tak...
Wiesz co, nie, trudno mi oceniać odkrywczość Carcassonne. Pewnie w jakimś tam czasie była nowatorska, natomiast teraz jest po prostu kiepska.
Czy odkrywa kafelki, co kolejkę? Co odkrywcza?
No to była przełomowa gra w swoim czasie, no nie wiem.
To... Monopol pewnie też był w swoim czasie przełomów.
Okej, okay, dobra.
Michał?
Dobra.
Punkt do ciebie. Butelka była przełomowa.
Ja zacznę od takich dwóch refleksji. Jedna rzecz to jeszcze nie miałem szans o tym Phalanx Games Polska. Jedna rzecz mi się nie podoba. Na ich stronie mówią, ile to gier wydali już i ile oferują, co nie do końca jest wedle moich informacji zgodne z prawdą i tak, nie wiem, jakoś tak trochę jak do jeża będę podchodził do kolejnych ogłoszeń na tej stronie, bo...
Czy wydaje mi się, że to wszystko jest tak trochę związane... Nie wiem, czy taką umową, ale generalnie jak się wejdzie na stronę oficjalną, jest prawie identyczna. Aha. To jest chyba taki, nie wiem...
Ale też mają motto, okay, no. Które nie byłem nawet.
Jak Szymon mówił tam, że tam jest tylko jeden oddział, to podejrzewam, że tych oddziałów jest jednak sporo, tylko że wymieniamy...
Nie, ale wiesz, na BGG były rzeczywiście 3 dodane, ale no. Może po prostu te inne się nie pododawały. No w każdym razie nie jest tak, że z dużą takim zaufaniem będę podchodził do ogłoszeń tam, no bo zaczęli od tego, że tak czuję, że tak trochę koloryzują z tym, co już wydali. A druga rzecz, tak zupełnie na boku. Tak bardzo nie chcieliśmy robić odcinka o jakimś polskim wydawnictwie, uważając, że będziemy narzekać, tylko nie wiem, czy tak udało nam się nie narzekać przesadnie dużo na ten Phalanx Games, więc tak tylko taka refleksja. No, a top 5. Na piątym miejscu mam taką grę, którą kupiłem jak byłem zafascynowany Kramerem i taką miałem, tak flirtowałem z myślą, żeby mieć wszystkie gry Kramera w domu. To była karcianka, o której mówił Szymon FBI.
To Kramer.
Kura. No właśnie tylko dlatego ją kupiłem, no zagrałem raz, taka...
Zbiera się sety.
No taka po prostu karcianka, zbiera się, te postacie są na... Nie wiem, no tak bardzo, bardzo prosta karcianka, w którą w sumie no, można pograć, ale też troszkę troszkę więcej szukam gra, więc ją sprzedałem właśnie Jacksowi, który pokazywał Szymonowi. Ale
nie sprzedał mnie, niestety.
Nie zbiłem go kosztu sprzedawając ten FBI, ale mógłbym zagrać jak dla zabicia zupełnie czasu. Na czwartym miejscu mam tą Emirę, która jakoś tak jak się pojawiła, tam chyba Jacek przynosił, miał do recenzji, tak zagraliśmy z raz czy dwa i potem ona jakoś zupełnie umarła, a być może niesłusznie. No, nie wiem, czy to nie był problem tych pierwszych gier. Wydaje mi się, że tam tej mechaniki tam jakoś było i to wydaje mi się, że to jest gra, która mogłaby mieć szansę, jakby ją jeszcze spróbować. I że tak być może ona zbyt tak, no tak jak patrzę tak do tyłu te kilka lat, to wydaje mi się, że być może ta gra niesłusznie aż tak szybko odpadła. Na trzecim miejscu jest Mezopotamia, która jest bardzo ładna i taka, nie wiem. No, niby wszystko jest okej, ale jakoś tak mnie też nie porwała. Top tak five. A propos niezachwycania się maksymalnego grami Phalanx Games. Ale tutaj nic złego nie powiem. Znaczy to jest taka bardzo solidna eurogra i to zupełnie mógłbym zagrać z przyjemnością, nawet jeżeli nie jest to gra, którą wyciągnął z półki nalegając na rozgrywkę. Na drugim miejscu mam tą Hej, to moja ryba, która jest no taką bardzo, to jest nietrywialna gra logiczna dla dorosłych, a jednocześnie to jest mega prosta gra do wytłumaczenia dla dzieci. To jest strasznie w niej fajne, że ona jest no, zero losowa i tu naprawdę można, jakby ktoś bardzo miał ochotę, to jest nad czym zasnąć, że tak powiem, analizując jak to rozkładać na początku, a jednocześnie można to powiedzieć, wytłumaczyć w pół sekundy i po prostu sobie zagrać jak zupełnie na luziku. No bardzo jest to fajna pozycja, taka na różne sytuacje. No i na pierwszym miejscu, tak jak Nathaniel, ta Maharadża, która też kramer i no długo to w ogóle uważałem za bardzo dobrą grę. Teraz ostatnio odświeżyłem, kilka razy tam widzę jakieś problemy. Wydaje mi się, że pierwszy gracz ma silnego kopa dostaje na początku i dość szybko widać, kto wygra. Być może tutaj takie powody, dla których ta gra, tak jak Nathaniel się dziwił, że nie jest jakoś bardziej tak rozchwytywana, no to tam budujemy, gra się kończy, jak ktoś zbuduje 9 pałacy i generalnie jak ma dwa pałacy przewagi, jest połowa gry, to naprawdę tak, widać, jak to się skończy, dużo przed końcem. No.
Że widać w pewnym momencie, może niekoniecznie kto wygra, ale...
Ale na to kto nie wygra, to czasami wygrać bardzo szybko, widać bardzo szybko. I
tak. Jak ktoś już dwa pałace do tyłu, to już w zasadzie po nim.
W zasadzie wiadomo, że odpadł. No i to tam jak są takie dwie osoby, nie daj Boże, w 5 osób, no to jest to jakiś problem. Ale mimo to jest to bardzo dobra gra i jest... No są... Wydaje mi się, że jak tak się czuję, co tam się dzieje, to tego chaosu tak dużo nie ma. I też właśnie to, że jak ktoś jest dwa kroki wstecz, to nie ma absolutnie żadnych szans nadgonić, to też pokazuje, że ten chaos, no jakby to było takie chaotyczne, jak wszyscy narzekają, to ten gracz miałby szansę, no. A nie ma. Także najlepsza gra z tych gier, które grałem i miała 8, nawet podchodziła pod 9 momentami, a teraz aż tak zachwycony nie jestem, ale dalej uważam, że jest to bardzo dobre.
No i jeszcze króciutko, mój top 5, ja nie mam 5 gier, no nie udało mi się tej 5 gry znaleźć, która by mi faktycznie mógłbym jakoś tam stwierdzić, że ma jakieś pozytywne elementy. Na 4. miejscu jest u mnie Emira, o której wszystko powiedzieliście, gra, którą grałem tylko raz. To była długa gra, ale była faktycznie...
I tam... byłeś kompletnie pijany?
Nie, byłem trzeźwy.
Tego czasu boi się księżniczek.
Świnia.
Nie, ale jeżeli to była ta sama, jeżeli to tam w alibi z Jackiem, to wydaje mi się, tak, że ani Jacek do końca nie znał zasad. One się zmieniały w trakcie, ale... siedzieliśmy z instrukcją.
Tak.
Być może jakby to naprawdę trwało godzinę 30, tak jak jest napisane na BGG, to by się okazało, że to można zagrać.
Tak, no. Bo mechanicznie to było fajne. Ci powiem, nawet ja tą grę miałem, ja ją kupiłem. I ona u mnie leżała w pudełku, zafoliowana, no i ona leżała chyba przez parę miesięcy, ja ją sprzedałem. Ale głównie no dlatego,
ja mam, i nie zagrałem.
Nie o dwóch graczy była, tylko trzech i ja wtedy nie otwierałem. Stwierdziłem, że się zmarnuję. A czwarta pozycja Maharadża. Gra mi się bardzo podobała. Zagraliśmy kiedyś na Mazurkonie, to chyba był drugi Mazurkon. I bardzo mi się ta gra spodobała, ta mechanika właśnie planowania ruchów. A ją kupiłem i po dwóch, trzech grach kolejnych stwierdziłem, że jest bardzo chaotyczna. I tak naprawdę no, nic nie można zaplanować i chyba nawet ją sprzedałem, nie pamiętam. Ale jest to gra ciekawa na pewno, no, tylko jakoś nie trafiła do mnie. No i teraz mam... Aha, do Maharadża to była trzecia pozycja, przepraszam, bo zacząłem od czwartej. Maharadża trzecia. Druga pozycja, no to już zdecydowanie Hej, to moja ryba, bardzo mi się podoba. Tą grę zaraz po wydaniu w ogóle światowym udało mi się zdobyć. I...
No była bardzo droga wtedy, pamiętam.
No właśnie taki typowy Phalanx.
To gra, którą w ogóle Bruno Fajduti wtedy tam chyba wybrał na swoją grę roku i ja wtedy bardzo tak ufałem Fajdutiemu i stwierdziłem, że warto zaryzykować. A akurat tu się nie mylił, bo fajna, ciekawa, leciutka gra.
Czy każdy z was szukał jakiegoś guru? Znaczy ty szukałeś Fajdutiego guru, Michał Kramera? Potrzebowałeś takiego silnego faceta nad wami, żeby wami...
Ale Pancho, za te pieniądze, za które kupiłeś ją wtedy, ona kosztowała, nie wiem, 150 zł, 170 zł?
Tak naprawdę ja ją dostałem do recenzji. To tam,
a to się, tak. No właśnie.
Nie myślałem,
bo to fajna gra, która kosztowała 150 zł bodajże.
Znaczy, może chyba nie tyle, ale na pewno
chyba tyle, wiesz.
Ponad 100, no, na pewno.
A to była zupełnie inne, te 150 to znaczyło zupełnie co innego niż dzisiaj, tak?
Tak, to nie było tak jakoś strasznie. No ale mi się gra podobała i tu jeszcze chciałem dodać, że dzięki temu, że mamy autorytety, to nie mylimy losowości z logicznością, tak, z grami logicznymi, tak jak inni.
Przejęzyczenie to było. Gentlemani o takich rzeczach nie mówią.
Tak, to już nie mówmy. I pierwsze miejsce Mezopotamia, zdecydowanie świetna gra. Właśnie stwierdziłem, że autor Carcassonne po tej grze jednak się nie skończył, że nie musi, że nie musi publikować kolejnych dodatków do Carcassonne, ale może coś nowatorskiego zrobić. Grałem w nią wielokrotnie. Niestety. Grałem w nią wielokrotnie, pokazywałem wielu osobom, wszystkim się podobało. Bardzo fajne te właśnie mechanizmy tego noszenia drewna, kamieni, kradzieży tego, to jest fajne, że można ukraść innym te elementy. Jest też taki fajny mechanizm w tej grze, że jest końcówka taka. Wszyscy są blisko wygrania, tak? I tam decyduje jakieś jeden, dwa ruchy.
Czy to jest chyba wada główna tej gry?
Nie wiem, też dla pewnych osób chyba może tak być to wada też, oczywiście. Ale jest to fajne, bo ta gra jest na tyle lekka, nie wiem, nieskomplikowana, szybka też, że to jest taka po prostu jej cecha, no, moim zdaniem. Przynajmniej dla mnie. Ale zdecydowanie fajna gra i chyba najlepsza całego tego wydawnictwa. Nie grałem niestety w gry historyczne, wiele razy miałem zamiar, no ale nie udało się.
Tylko, że autor Carcassonne chyba jednak uznał, że musi dalej trzepać kolejne...
Nie. Zrobił jeszcze...
Benedict tak. Zrobił świetne.
A potem Carcassonne New Land.
Abed Mayor,
no wiesz, czasami Siege. Robi te gry takie...
Na chleb, a czasami, tak, żeby zrobić artystów.
Tak, dokładnie to chciałem powiedzieć. No i na koniec przygotowaliśmy trochę tematów takich krótkich, o których chcieliśmy porozmawiać. Jednym z nich, takim najważniejszym, jest fuzja, jaka tutaj nastąpiła między portalem grypolanszowe.pl,
a nawet gry
kreskaplanszowe.pl, kresce właśnie zawsze mi Szymon przypomina, i serwisem gamesfanatic.net, dzisiaj już .pl. No właśnie, dostałem po pierwsze dostaliśmy komentarze od was a propos tej fuzji, różne propozycje. Dostałem również kilka na maila. Jedną z nich była dosyć w sumie... Znaczy osoba, która ma jak najbardziej rację. Przetestowałem wyszukiwarkę, którą mamy w Games Fanatic i która działa po prostu słabo.
Mianowicie, znaczy w ogóle nie działa, tak.
Oczywiście działa, tylko że na przykład jeżeli chcemy znaleźć recenzję jakiejś gry, to znalezienie tego jest bardzo ciężkie, bo znajduje nam wszystkie wpisy. A jak wpiszemy właśnie recenzja, no to wtedy nic nie znajduje. Naprawdę do niczego. Mhm. Ja się tym zająłem. Mam nadzieję, że będziemy mieli wyszukiwarkę po prostu opartą o Google. Jeszcze czekamy, aż ona tam wszystko zindeksuje, związanego z tymi tekstami, które przyszły do, z gier planszowych i wtedy prawdopodobnie podłączymy Google, no bo wiadomo, no, to jest jednak marka. Tak? Layouts, pojawiły się takie uwagi co do naszego layoutu, że niby się nie podoba, że planszowe miały lepszy.
Nie wiem, kto stoi za tą prowokacją.
Nie będę wskazywał, kto tam podjuza tych ludzi, ale oczywiście ten layout to jest ważna sprawa. No, to, znaczy, mam nadzieję, że tutaj jak tam Natalia tam mówił, że będzie tam forsował różne rzeczy jak najbardziej. Artur tu jest specjalistą przecież od wizerunku, między innymi jest programistą i projektantem wielu stron internetowych, a więc się na tym zna, w odróżnieniu ode mnie. Natomiast na pewno bym chciał i będę tutaj miał, mam nadzieję, przekonać też i was jako słuchaczy, czytelników i tutaj moich kolegów, żeby tak to jednak utrzymać w formie tej web 2.0 czy tam blogów, tak? To jest jakiś taki design tego rodzaju. Natomiast oczywiście tam użytkowanie tego mogłoby być lepsze jakoś i jakaś taka bardziej elegancki, na pewno tutaj Artur pomoże. Prawda, Artur? Deklarujesz się.
Tak, pomogę. Pomożecie? Pomożemy.
Chciałem też jeszcze dodać, mam nadzieję, bo WordPress, z którego korzystamy, ma tą zaletę, że ma mnóstwo darmowych pluginów, a więc rzeczy, które już ludzie dawno wymyślili i można tylko sobie włączać i korzystać z nich i na pewno chciałem poprawić trochę możliwości tam tego komentowania, więc dodać jakieś takie fajniejsze awatarki, cytowanie, edytowanie, to wszystko jest gotowe, tylko tak naprawdę trzeba to podłączyć, przetestować. To zawsze trochę czasu zajmuje i to by było fajnie to zrobić na pewno. Od dłuższego czasu tam ciągnie się top 5 z planszostacji, chcemy wprowadzić nowy system ocen do recenzji i też mam nadzieję, że tam Artur też nas trochę tam zmobilizuje i cała ta fuzja nas zmobilizuje, żeby no to wyglądało tak już porządnie, ta system ocen był. System ocen tutaj muszę zdradzić, że chcemy skorzystać z uwag, jakie pisaliście między innymi przy recenzjach do świata gier planszowych i chcemy tutaj mieć jakąś spójny system ocen, jednoznaczny w miarę, który mam nadzieję przypadnie wam do gustu. No i uporządkować też same recenzje w Games Fanatic, bo je teraz jest ciężko znaleźć jakoś alfabetycznie, tam posegregować. Na pewno tutaj będzie parę pomysłów. Artur, coś od siebie? Masz jakieś takie jeszcze?
Znaczy, na pewno jakby, tak jak mówi Pancho, będziemy się starali zachować ten cały układ właśnie blogowy web 2.0, tak? Czyli duży nacisk na
społeczność,
na to, co wy też piszecie, tak? Na komentarze i tak dalej, tak? Będziemy to wyróżniać. Ileś tam rzeczy w nawigacji będziemy musieli tutaj dorzucić, tak? Właśnie po to, żeby znaleźć ten przykład, nie wiem, łatwy sposób recenzji jakiejś gry, tak? W ogóle wszystkie recenzje teraz nie jest tak łatwo znaleźć, tak? Bo trzeba wejść w jakąś recenzję i kliknąć tam recenzję, tak? Dopiero. No ileś tam jest takich nawigacyjnych rzeczy, które tam trzeba po prostu znaleźć, tak? Bo jakby są plusy i minusy takiego blogowego systemu i plusem jest jakby duże zaangażowanie użytkowników, a minusem jest to, że tak naprawdę teksty, które nie są na stronie głównej, to już nie są, tak? To już nie istnieją w zasadzie w świadomości czytelników, tak? I to pewnie trzeba będzie też troszkę tam pomyśleć, jak je by wrócić, tak? Jak je wydobyć dokładnie, nie? Ostatnie recenzje i tak dalej. No troszkę tam tego jest, no na pewno nie będziemy jakiejś tam rewolucji robić, czy nie będziemy zmieniali przynajmniej przez jakiś czas, czy jakiegoś tam, nie wiem, że cały design zmienimy zupełnie. To raczej nie ma sensu specjalnie. Nie będziemy na pewno szli w stronę tam, że nie wiem, że zrobimy teraz sobie design takie w gry planszowe, tak? Czy coś. To nie ma potrzeby, wydaje mi się. Co jeszcze? No forum jakby z gry planszowe zostaje tak jak jest i tam się absolutnie nic nie zmieni praktycznie poza linkiem do Games Fanatic i z Games Fanatic jakimś bardziej pokazanym lepiej linkiem do forum, tak? To tutaj nic tam pewnie się nie będzie zmieniało. No nie wiem, co jeszcze? To
na pewno Rebel, tak? Nie został sponsorem naszej strony, w sensie jakby zachowaliśmy niezależność.
Niezależni.
Tak.
No, życie.
Czyli nie dostajemy od nikogo nic.
Dziękujemy jednocześnie wszystkim, którzy dają nam gry do recenzji.
No okej, okay, no bo mamy jeszcze parę innych tematów. No to chyba takie najważniejsze sprawy fuzji. To wszystko jeszcze z czasem na pewno wyjdzie i będziemy jeszcze... Wiadomo, taka fuzja, my sobie tam odliczaliśmy, ona nastąpiła, nastąpił jakiś ten moment opublikowania informacji, ale taka cała procedura to trwa dłużej. Poustawianie, poprawianie wszystkiego, właśnie doprowadzenie, żeby te teksty, które wcześniej w grach planszowych były bardzo łatwo dostępne, teraz żeby w Games Fanatic były też dostępne. No to zajmie trochę czasu, wiadomo.
No. Generalnie piszcie, jeżeli czegoś, bo za kilkanaście dni strona główna gry planszowej przestanie istnieć, tak? Będzie od razu przekierowała na Games Fanatic. I piszcie, czego wam brakuje na Games Fanatic, co byście chcieli zobaczyć z tych rzeczy przede wszystkim, jakby, które były gdzieś tam na gry planszowe, tak? Które były gdzieś tam dostępne i teraz brakuje ich na Games Fanatic, a fajnie byłoby na nim wysłać linka do tego znajomym czy coś, tak? Bo wy to pewnie przeczytaliście już wszystko. Jak zobaczycie jakieś błędy, problemy, tak, że coś tam nie przeszło, to tutaj coś działało, tutaj teraz nie działa, tak, to też zgłaszajcie to od razu do nas, no bo my też nie jesteśmy nieomylni i też w ilość tych rzeczy, które trzeba teraz poprzenosić, to jest naprawdę olbrzymia, więc możemy gdzieś tam o czymś zapomnieć, gdzieś się pomylić, tak? Także czekamy bardzo, bardzo na wasz udział, tak?
Okej, okay, mamy kolejny temat, taki króciutko, chcieliśmy zastanowić się, no już trochę minęło od ogłoszenia gry roku 2009 i chcieliśmy tak jakoś, nie wiem, chciałem posłuchać waszej opinii na temat wyników publicznych, czy jakieś wnioski macie o tym, jakie te tytuły znalazły się, oczywiście wiemy, że wygrała Agricola, natomiast tutaj zostały podane też informacje o grach, które znalazły się w tej piątce najpopularniejszych gier. I tu był Gra o Tron, przypomnę, może nie pamiętacie, Gra o Tron, Rise Wars, Talisman, czyli Magia i Miecz i Wolfsung.
Znaczy dla mnie jednym tematem o grze roku, który możemy poruszyć, to jest właśnie to, czyli jakie tam gry znalazły się w głosowaniu publicznym w tej pierwszej piątce, bo to jest ciekawe. A drugim też Agricole, tak? Bo pojawiły się takie, powiedzmy, zarzuty, czy gdzieś tam głosy, to konkretnie jeden, ale nie będę wskazywał palcem, że Agricola to nie jest dobra gra do gry roku. Tak? Że to nie jest gra, którą Spiel des Jahres by wybrało, tak? Więc my też nie powinniśmy jej wybrać, że to jest za trudna gra, żeby ją promować w jakimś takim szerszym kontekście. I że to jest zły wybór właśnie jakby z tego powodu, tak? Że to jest za trudna gra. Tak, że to jest gra dla gamersów, a nie gra dla ludzi. I to taki zarzut się pojawił, też bym chciał usłyszeć, co wy macie na ten temat do powiedzenia, bo ja tam swoje stanowisko wyraziłem, a chciałbym się dowiedzieć, jak wy się na to zapatrujecie też.
No to może pokrótce byś powiedział swoje stanowisko, bo może nie każdy czytał gdzieś tam. Gdzie to napisałeś?
Moje stanowisko jakby jest takie, że gra roku to nie jest Spiel des Jahres.pl, tak? Czyli to jest gra, to jest nagroda, która się powołuje, powiedzmy, gdzieś tam w jakimś statementie ogólnym na Spiel des Jahres, jako też dużą, ważną nagrodę w innym kraju, tak? Tutaj w Niemczech konkretnie. No ale Niemcy mają jakby swoje dwie nagrody, tak? Mają swoją Spiel des Jahres i mają swoją Deutsche Spielepreis, tak? Jakkolwiek by się tego nie mówiło, nie znam niemieckiego tak dobrze. I tam Deutsche Spielepreis dostało, Agricola dostała Deutsche Spielepreis, a nie dostała Spiel des Jahres, tak? I to jest jakby jakiś taki zarzut, że my idziemy w stronę Deutsche Spielepreis, a nie w stronę Spiel des Jahres i to jest niby złe, tak? No nie wiem, co w tym złego, jakby no Polska jest chyba jeszcze za małym rynkiem, żeby tworzyć dwie takie nagrody, jedną dla hardkorowych graczy, a drugą dla, nie wiem, niepełnosprawnych dzieci, tak? Ale no bo tak jak Spiel des Jahres, tak? Kaltis czy tam jakieś ostatnie tego typu gry. To, a w innych krajach, tak, nie wiem, Hiszpania, tak, Włochy i tak dalej, no Agricola zgarnia tę nagrodę Gra Roku i nie ma z tym jakiegoś problemu i nie widziałem, żeby ktoś podnosił takie głosy. I tak trochę dziwię się, dlaczego akurat to się w Polsce tak pojawia, tak? Taki problem.
No, wiesz, nie wiem, na ile my możemy tak, chyba wszyscy trzymamy trochę język za zębami, ale chyba trochę jesteśmy, przynajmniej ja jestem zdziwiony tym, jak się tym przejęłeś, no, znaczy jeden głos poirytowany, to no nie wiem.
Nie mówiąc o tym, że to jest
ginący w tłumie.
Nie ma co dyskutować o oczywistościach, tak? Jakby powiedzmy Agricola została tam wybrana, no to już tam przez ekspertów, czy tam kapitułę, a jak ją zwał, natomiast Agricola została wybrana po prostu przez też tych czytelników serwisu Gry Planszowe. Mhm. Jakby tutaj została wybrana jakaś leciutka gra, no to faktycznie można mieć recenzję, ale po prostu ta Agricola w tym roku jest grą najlepszą i bije wszystko i BGG pokazuje, tak, można się śmiać z tego BGG, ale pokazuje prosto, że jest to gra, na którą najwięcej osób uważa, że jest bardzo dobra. Może wielu osobom się nie podobać, no ale jest taka, nie ma takiej drugiej gry, która by się tylu osobom podobała, no po prostu. Prosta tutaj, proste dodawanie.
Które chciały zagłosować, tak? Bo na pewno nie podobała się większej ilości osób, ale tak, te osoby, którym się nie podobała, to też nie chciały zagłosować.
No ale zagłosowały na coś innego, tak?
No właśnie, tak. O to chodzi. No.
Nie było ich tego.
Wybór, znaczy, wiesz, był 80 gier, tak? Więc na coś tam można było sobie wybrać.
Natomiast chciałem, jeszcze wróćmy do tych, mamy grę o Tron, czyli grę, która, no powiedzmy, już leciwą dzisiaj trochę, a więc ten jej taki apogeum chyba popularności trochę minęło. Mamy Magię i Miecz, która oczywiście, no byłem pewien, że znajdzie się w samym czołówce, no bo wiadomo, jaka jest to gra, klasyk, wielki kanon. Tak?
Ja wręcz spodziewałem się, że może wygrać.
Że wygra, tak. Też. No i mamy
tych
dwie gry.
Fanów Magii i Miecz jest mnóstwo przecież.
Mamy dwie gry z Kuźni Gier, polskie gry. Czy to jest jakaś tam przepowiednia, że przyszły rok mogą zgarnąć? Jak uważacie?
No, na razie na razie nic jakby nie zostało zapowiedziane, tak? Nic w tym roku, tak? Nie zostało wydane jeszcze.
Znaczy to tak, jeszcze o tym porozmawiamy, o tych pogdybamy.
I nic w tym roku nie zostało zapowiedziane takiego, co mogłoby zawalczyć o tą nagrodę. No. Więc ja nie wiem, jaki.
Ale nie, bo chyba jest jakiś tam znak, że te gry ludzie grają i tam uważają je za dobre i podobają się. No nie wiem, no tak to wygląda, no nie można tego chyba inaczej jakoś.
Znaczy na pewno to jest znak chyba, wydaje mi się, że dla Kuźni Gier doby, że ten kierunek jednak Rysos i Volsung, czyli gier EuroG praktycznie, tak, normalnie wydanych, za normalne pieniądze, w normalnym pudełku, ładnych, jest chyba jednak lepszym kierunkiem niż kierunek na sygnale Wiochmana i tam co tam jeszcze było, Wypas i tak dalej, tak? Tak, czyli takich malutkich jakichś tam giereczek za 20 zł. No nie wiem.
Dla mnie i ta Kuźnia Gier i tutaj się wchodzi też ten talizman. Wydaje mi się, że tu jest taka sugestia, że po prostu głosowało, przynajmniej chcę sobie tak tłumaczyć te wyniki, że ta gra roku trafiła dużo bardziej niż w poprzednich latach do jakiegoś takiego normalnego człowieka, że tak powiem. No.
Niebywalca forum, o tak.
Że nie wątpię, że w pierwszej piątce wśród najbardziej piszących na forum graczy no, nie byłoby Magii i Miecza, a tu się przebiła, a z kolei właśnie pewnie jakby tak zrobić naprawdę wśród wszystkich Polaków, no to by bardzo walczyła o to pierwsze miejsce, tak?
No myślę, że
ja chcę myśleć, że te...
Gdyby zrobić trzy... wszystkich Polaków, to żadna inna nie miałaby w ogóle szans, bo...
No właśnie o to chodzi, że ten tak sobie ten myślę, że tak powiem, się chodzi o taką szerszą populację, to po prostu i te gry polskie jako takie są być może bardziej grane i ta Magia i Miecz i to, że tutaj się przebije, zaczynają przebijać, to być może właśnie jest taki fajny znak dla samej gry planszowej, że dla samej gry roku, że naprawdę trafia już bardziej nie tylko do tych najbardziej hardkorowców, że jest sens mieć te dwie nagrody, kapituły i ludzi, bo to powoli zaczynają być inne głosy, a tak na początku to tak można było troszkę uważać, że kapituła reprezentuje głos tych wszystkich, co głosowali.
No tak, ale jak reprezentuje, to źle, jak nie prezentuje, też niedobrze.
Nie, to nie, naprawdę te akurat zarzuty, które tak cię zabolały, wydaje mi się, że...
Nie, akurat...
Aż nie ma z czym w ogóle dyskutować, no bo tak zupełnie bez jakichś argumentów za sobą. No wiadomo, że... Znaczy, jeżeli mamy tak samo wybierać, ma wybierać tak samo kapituła jak ludzie, to jeden z tych tworów jest niepotrzebny. No i skoro ta kapituła raczej ma ludzi grających bardzo dużo, to pewnie jest to... Wybór kapituły prawdopodobnie zwykle będzie tak bardziej w kierunku graczy i właśnie być może tego Deutsche Spielpreis niż ludzi. No i tyle.
Słuchajcie, skoro byliśmy tak blisko właśnie tego opowiadania o polskich grach, no to chciałem odroskoczyć płynnie do następnego tematu, tak sobie bardzo pospekulować i pogdybać, bo żaden z nas chyba nie grał w te gry. Nawet ciężko zdobyć na taką możliwość, bo gry są na późnym etapie testowania i prototypów. Chodzi mi o trzy gry, które tak powiedzmy w ostatnim czasie pojawiły się w nich informacje, czyli Stronghold od Portala, czyli gra o oblężeniu zamku. Bardzo ciekawy pomysł na grę.
Jak grałem?
Słucham? Ty grałeś nawet.
Grałem.
Super. Orzeł i Gwiazda, wydawnictwa gry Leonardo o wojnie polsko-bolszewickiej, wykorzystująca taką dosyć sprawdzoną mechanikę, między innymi wykorzystującą mechanikę, no nie wiem, czy to może za dużo powiedziane, ale takie bloczki, tak? Styl, można powiedzieć, styl prowadzenia, nie wiem,
rozgrywki. No mechanika to jest, mechanika.
No to mechanika. No i grę Kruźnik Gier, zupełnie o której jeszcze nic nie wiemy, oprócz tego, że widać profesjonalne takie podejście, że ma tam ilustracją zająć się jakiś jeden z popularniejszych polskich rysowników komiksów z dużym doświadczeniem. Czy widzicie, spekulując zupełnie, czy to jest jakaś dobra zapowiedź tego roku? Szymon, może ty tam, bo to chyba zasnąłeś trochę.
Nie. Znaczy nie zasnąłem i nie jest to specjalna zapowiedź. Znaczy to, że będzie kolorował grę artysta, czy tam grafik komiksowy, czy jak to nazwać, to dla mnie to nie jest żaden prognostyk jakości gry. Mhm. Może jakości wydania, okej. Natomiast Kuźnia Gier już teraz pokazała, że potrafi gry wydawać. Zresztą nie tylko oni, bo Wolfgang też pokazywał, że też potrafi wydać gry na autorskim poziomie całkiem wysokim. Więc to zupełnie nic nie wiadomo. Stronghold, no życzę jak najlepiej, zobaczymy, no. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja póki nie zagram, to w jakiś w miarę finalny egzemplarz to się nie będę wypowiadał, bo gry Trzewika są specyficzne, no. Wymagają dosyć, są targetowane na specjalny, specyficzny odbiorcę, specyficznego odbiorcę, więc nie wiem, czy tutaj to jest jakiś taki zwrot w jego produkcjach, czy to będzie jednak...
Co znaczy, że są na specyficznego odbiorcę?
No bo jeśli popatrzysz na jego tytuły... Tak, no między innymi, ale jak popatrzysz na jego, nie wiem, Machinę i Zombiaki, to jest to zupełnie inny, prawda, gatunkowo, ciężarowo i nie wiem...
A Witchcraft jeszcze był, tak?
No Witchcraft to jest bardziej twór...
Ale współpraca chyba to jest...
Tak, no i to jest taki bardziej pochodna Neuroshimy, tak? Więc tutaj ciężko mówić o jakimś takim zupełnie... Nawet jeśli autorzy się odżegnują od tam że podobieństw mechanicznych, to jednak jest to jakimś tam pokłosie tamtego sukcesu, więc, no więc zobaczymy. To jest zupełnie nowy pomysł, zupełnie nowa produkcja, więc tutaj jakby jest karta zupełnie.
Ale obiecujące zupę. Chyba, bo pomysł jest naprawdę fajny, tam oblężenie zamku taki.
Znaczy na pewno jakby tu... Ja grałem prototyp na pionku, prototyp Strongholdu, to oczywiście nie był ani finalny prototyp, ani ja tam nie mogę za dużo powiedzieć na temat tego, jak gra się w ten prototyp. Natomiast na pewno to jest gra zupełnie inna niż Zombiaki, Machina. To w ogóle
no, czy Goty, tak? Witchcraft nas bardziej interesuje, czy jest inna.
Też to jest teraz... trudno ją porównać. Trudno ją porównać do którejkolwiek tych gier, tak? Do czego ja mógłbym porównać trochę może do Filarów Ziemi, powiedzmy trochę do Agricoli tak przez Trzewika Nielubianej, tak? Generalnie jest tam jest to gra, gdzie jest dużo drewnianych placuszków.
Tych nie lubi.
których nie lubi Trzewik, teoretycznie tak, no ale jakby to są, tutaj to są oddziały, tak? To są oddziały, które atakują ten zamek, tak? Czyli i bronią tego zamku.
Ale wydaje ci się obiecujący tytuł?
Wydaje mi się bardzo obiecujący, bardzo, bardzo zapowiada się fajnie. Jeszcze po to oczywiście miała tam pewne jakieś tam problemy i największym problemem, jaki tam mi się wydawał, to jest taki, że to jest jednak z założenia obrężenie zamku jest dla dwóch graczy. Jest obrońca, jest atakujący, a ja nie lubię gier dla dwóch graczy. Ja nie gram w gry praktycznie dla dwóch graczy.
Znaczy, więc... słyszałem, że oni chcą tam wprowadzić jakoś, ale to może
tak, być sztuczne. Tak, ale właśnie jakby tak, memuara na pudełku masz do 6 graczy, tak?
No. War of the Ring masz do 4 równie.
Tak, dokładnie. Więc no jakby rozmawiałem o tym z Trzewikiem wtedy i on mówił, że ma tam pomysły takie niekonwencjonalne, tak? Czyli żeby to nie było właśnie na 4 graczy, to nie oznacza, że dwóch graczy siedzi po prostu obok siebie, tak? I mówią, i razem poruszają pionka. Tylko żeby to faktycznie była gra na 4 graczy, czyli że z tych dwóch graczy, którzy na przykład zwyciężą, to tylko z nich jeden wygrywa, tak? Z jakiegoś tam powodu, tak? Bo coś tam. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja bardzo bym chciał, żeby to wyszło, ale czy to wyjdzie, nie wiem, tak? Jako gra dla dwóch osób była bardzo fajna i świetnie się grała naprawdę na pionku. Wygrałem, więc mi się podobała. No właśnie, ale grałem tylko raz, to coś jakoś ciężko odjąć. Bardzo fajna jest mechanika, tak? Bo tam w tej grze jest taka mechanika, że generalnie mamy tam bodajże 3 rodzaje jednostek, tak? Są tam w tym prototypie to były tam powiedzmy gobliny, jakieś orki i trolle, tak? Aczkolwiek jakby jeszcze ten ostateczny temat nie jest zaklepany, czyli nie wiadomo, czy to będzie fantasy, czy to będzie średniowiecze, czy to będzie mechy bojowe, tak? No powiedzmy mechy bojowe pewnie odpadają. Ale powiedzmy to były tam jakieś gobliny, coś tam. I wyciąga się z woreczka, losuje się te jednostki. One są w różnych, to są kwadraciki, sześcioniki w różnych kolorkach i się je tam rozkłada na swojej takiej planszy, gdzie się ich przydziela do pracy, tak? Na przykład tutaj poślemy 3 goblinów do wydobycia drewna, tutaj 2 do budowania machin obrężniczych z tego drewna, tak? Tutaj 3 do trenowania i tak dalej, nie? Więc to jest bardzo fajna mechanika. A mechanika obrońcy jest zupełnie inna, jakby. On ma obrońców, których wysyła w zupełnie inne budynki, tak? Tych wysyła tam do szkolenia, tych wysyła tam do budowania jakichś obronnych wież i tak dalej. Jakby to są zupełnie różne są style gry tych dwóch graczy, nie?
Okej, okay, no bo to i tak jest prototyp, to się jeszcze może sporo zmienić.
No na pewno te podstawowe założenia, o których mówię, to na pewno jakby się nie zmienią, nie? Mhm. Znaczy zmienią się dla 4 graczy być może, tak? Natomiast to, że gracz obrońca atakujący gra zupełnie inaczej, to raczej się już nie zmieni, tak?
No ale wydaje mi się... To sprawia, jeszcze powiem, że to chyba dobrze, że Portal to robi, bo pomimo, że Portal wydaje dużo takich gier bardzo lekkich, to jednocześnie ta Neuroshima to jest chyba jedyny taka gra, w której ja czuję, że ona została zbalansowana i że ktoś naprawdę się przyłożył, żeby była... I tak jak opisujesz ten pomysł, że grają gracze zupełnie inaczej, to tak mi się zapala światełko, że lepiej, żeby to naprawdę potestowali.
Tak, to naprawdę
bardzo łatwo, ale... to naprawdę to nie da się bez dużej ilości testów. No i tutaj...
Portal podchodzi chyba zawsze do tego dosyć jakby krytycznie, do tych testów, tak? Mhm. I po prostu jakby muszą przeprowadzić tam już 100 testów i koniec, tam nie ma tam bata, nie? I robią 100 testów i sprawdzają, która frakcja wygrywa częściej, tak? Więc... No ale wydaje mi się,
reasumując, mamy tutaj takie tam dobrze zapowiadające się tytuły, mi się wydaje, i właśnie i pomysły, tutaj trochę mniej opowiedzieliśmy o grze Orzeł i Gwiazda, o wojnie polsko-bolszewickiej, ale też no, nikt za
to chyba nie jest okazji. Ale to chyba też specyficzny klient zupełnie.
No ale zobaczymy, no bo może...
Mnie to w ogóle nie interesuje generalnie.
Blokowe bardzo się podobają, fajne są.
Ja jako gracz kompletnie niewojenny, to jak czytałem na forum opisy Roberta na temat tej gry, no to się strasznie do niej zapaliłem. I szczerze powiedziawszy, Orzeł Gwiazda dla mnie zapowiada się na coś strasznie fajnego i bardzo... Pewnie to będzie to jedna z pierwszych gier, w której zagram wojenna. No? Naprawdę fajne.
Ja też takie bardzo pozytywne opinie już paru osobom, tak. Którym ufam, nie rzucają tak opinii.
Dokładnie. I ten mechanizm bloczkowy, tak? Czyli, że jakby jest fog of war, tak? Mgła wojny, że widzisz tylko swoje jednostki, nie widzisz przeciwnika. I to, że kartami są sterowane rozkazy, tak? I no to, to, to wszystko takie, taki miks takich mechanizmów eurogrowych, tak? Do fajnego tematu, no bo ta wojna polsko-bolszewicka jest fajnym tematem. Taki jeden z ciekawszych chyba w polskiej historii. Więc, no nie wiem, wydaje mi się, że to będzie bardzo fajne, nie? Nie, nie jest to kolejna setna gra o wrześniu 39, tak? To też jest plus duży.
No, ale to generalnie zapowiada się dobrze.
Zapowiada się super.
Okej, bo nas tutaj też czas goni. Wydaje mi się, że na dzisiaj wystarczy chyba. Poruszyliśmy większość zaplanowanych sobie dzisiaj tematów. No i tylko przypomnę, z kim nagrywałem 33 odcinek Panszostacji. Był to Szymon Dębski, Don Simon.
Dziękuję.
Michał Barzyński, Bazik.
Do usłyszenia.
Po raz pierwszy jako gospodarz, będę cały czas przypominał, Artur Jedliński, Nataniel.
Dobranoc.
I ja, Marek Pańczyk, Pancho, też wam dziękuję. Nie wiem, czy tutaj dobranoc, bo nie wiem, kiedy to będziecie słuchać. A więc albo do widzenia, albo dobranoc. Do usłyszenia. Dzisiejszy odcinek będzie koncentrował
się... O kuźni gier.
Tak, nie.
Do kogo ja się przyłączyłem?